Jest trzy. Dobrze. No tak jak umawialiśmy się, będziemy mieli cykl nauczań na temat eschatologii. To jest zagadnienie bardzo ciekawe, wszystkich bardzo zajmuje. Zawsze tak jakoś jest. I tyle jakichś takich dziwnych rzeczy, i dziwnych nauk, i dziwnych błędów zostało zrobionych, że właściwie wielu ludzi przestało się tym zajmować. Stwierdzili właściwie, po co nam to. Tu przychodzą do nas świadkowie, mówią to. Przychodzą do nas jacyś tam inni, mówią coś innego. Wszyscy mówią co innego o końcu świata. Koniec świata nie nadchodzi. I właściwie na dobrą sprawę, po co nam się tym wszystkim zajmować? Ja słyszałem takie głosy wierzących ludzi, którzy mówią, no właściwie, przecież tak, jestem zbawiony, uwierzyłem, narodziłem się na nowo. Właściwie po co mnie eschatologia? I właściwie, no można by się niby teoretycznie z tym zgodzić, tylko że jeżeli coś jest napisane w Biblii, to znaczy, że to coś jest dla nas ważne. I z tym tak należy do sprawy podejść. Bez względu na to, ile ludzie zrobili błędów w tej sprawie, bez względu na to, czy się wielu ludzi pomyliło, czy się mniej osób pomyliło, w ilu ludzi wpuścili w tak zwane maliny w międzyczasie, to i tak to jest napisane w Biblii. A zatem jeżeli tak, to znaczy, że Pan Bóg na ten temat chce nam coś ważnego powiedzieć. Oczywiście wiecie, że eschatologia to jest w ogóle nauczanie na temat czasów i rzeczy ostatecznych. Tak to się nazywa. Czasy i rzeczy ostateczne. I kiedy miałem już kilka takich wykładów, widziałem jedną taką wspólną cechę ludzi, którzy słuchali uważnie. Otóż oni, jak wysłuchali tego wszystkiego, to oni zawsze mówili taką rzecz, że to pozwoliło im popatrzeć na wszystko z innej perspektywy. I właściwie jednym z takich powodów, dla których naucza się eschatologii, jest właśnie to, żeby popatrzeć na rzeczywistość z innej Bożej perspektywy. Dlatego, że kiedy Bóg mówi o czasach ostatecznych, to właściwie tak jest, że nasz duch podnosi się do Niego, tak jakby wznosił się nad to, co w tej chwili widzimy, nad te wszystkie problemy, i jakbyśmy zaczęli patrzeć z takiej perspektywy i widzieć coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Widzimy również, że Bóg wszystko ma pod swoją kontrolą, że istnieje pewien plan, który został od samego początku wdrożony i on zostanie bez względu na wszystko doprowadzony do samego końca. I że to, co się dzieje, mieści się w Bożym planie. I teraz, jeżeli my jesteśmy zbawieni, należymy do Boga, jeżeli On nam w tym planie wyznaczył swoje miejsce, to właściwie tylko się cieszyć, że tak jest. Że to, co się wszystko dzieje, to nie jest coś, co nas zaskoczy. Ludzie są bardzo często zaskoczeni, bardzo często są zdruzgotani, bardzo często nie wiedzą co, dlaczego, po co. Nie wiem, czy zauważyliście, ale czasem nawet sami mówią, no to koniec świata, mówią, no to apokalipsa, mówi, zbliża się. I wtedy właściwie nawet jest okazja, żeby z nimi porozmawiać. O czym oni w ogóle mówią? Czy oni wiedzą, o czym oni mówią? A mają takie odczucie, że coś się zbliża. Że coś się zbliża, że zbliża się coś ostatecznego. I chcę wam powiedzieć, że właśnie rzeczy ostateczne, nauka czy nauczanie o czasach ostatecznych jest również dowodem Bożej łaski, ponieważ On chce sprawić, żeby człowiek zwrócił swoją uwagę na te rzeczy i w związku z tym i w wyniku tego, że zwróci swoją uwagę na te sprawy, zwrócił się do Boga. Nie wiem, ile zdążymy zrobić, dlatego że ten materiał jest ogromny. Mam nadzieję, że zdążymy zrobić jak najwięcej. To znaczy, że no, mamy ileś tam, bodajże, nie wiem, miesiąc mamy na to, półtora? 8 do 10 spotkań. I jedno spotkanie to jest półtorej godziny? Czy 45 minut?
Nie,
mam półtorej godziny, tak?
Czy no tak, z graniczną godziną jest idealnie od 2 do 9
No to w takim razie dawajcie jakieś znaki, bo ja tam nie mam tego. Aha, tu jest, dobra. W porządku. Będziemy czytać dużo fragmentów Pisma i chciałem, żebyśmy podeszli w ogóle do całej sprawy w ten sposób, że nie jest to po to, żeby zadowolić nasze mózgi. To nie jest, nie chodzi o to, żeby podać jakiś taki suchy wykład pod tytułem, że to będzie tak, 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 tak czy tak. Bóg będzie chciał do nas mówić w trakcie tego nauczania i to jest najważniejsze, żeby On do nas mówił. Bo jest w stanie mówić w naszych osobistych sprawach podczas takich rzeczy, podczas takich nauczań. I nastawmy się właśnie na słuchanie, nie tylko tego, co się ma zdarzyć, ale też co Bóg nam zechce w tej sprawie osobiście powiedzieć. Chciałem zacząć od takiego fragmentu, który jest na pewno Wam dobrze znany. Zaczynając odpowiadać na pytanie, czy kontynuując odpowiedź na pytanie, po co nam ta eschatologia właściwie. Drugi list do Tymoteusza. To będzie trzeci rozdział. Wersety 16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jeśli całe pismo, to znaczy, że również to, które mówi o czasach ostatecznych. Jeśli całe pismo, to znaczy, że również to, gdzie jest napisane, gdzie są napisane rzeczy o pochwyceniu Kościoła, o wielkim ucisku, o tysiącletnim królestwie. Jeżeli całe, to znaczy, że również objawienie. I zauważcie, że naprawdę bardzo wielu ludzi jakoś tak z taką rezerwą podchodzi w ogóle do czytania objawienia Janowego, czyli do Apokalipsy. Już na wejściu mają problem, ponieważ zostali nauczeni tego, że to jest księga, która praktycznie jest niezrozumiała. Ona jest nie wiadomo dla kogo tak naprawdę, jest pełna symboli i tak naprawdę trudno się w tym wszystkim połapać. Będziemy stosować bardzo proste zasady interpretacyjne, które pomogą nam w tym wszystkim się połapać. Od razu uprzedzam, że nie przerobimy całej Księgi Objawienia, bo nie jesteśmy w stanie. Musielibyśmy tu siedzieć rok. My na grupie domowej kiedyś przerobiliśmy całą Księgę Objawienia i trwało to 6 miesięcy. Tydzień w tydzień. Wyszło bardzo wiele bardzo pięknych, wspaniałych rzeczy, których wcześniej nie wiedzieliśmy, ale to trwa. W związku z tym to, co będziemy mówić, to jest raczej to, jak Kościół w czasach ostatecznych będzie funkcjonował, funkcjonuje, niż to, żeby dokładnie przerobić na przykład całą Księgę Objawienia, bo się po prostu nie da. Oczywiście będziemy mieli pewne fragmenty i jeżeli będziecie na przykład mieli pytania na ten temat, to bardzo chętnie spróbujemy się po prostu nad tym zastanowić. Także jeżeli ktoś będzie czegoś nie będzie rozumiał, to ja bardzo proszę o pytania, dlatego że powinno być tak. Dobry wykład to jest taki, który rozumie osoba, która najmniej wie, ale rozumie. Bo ma wyłożone to i wyjaśnione. Czyli dobry wykład nie jest dla tych, którzy są świetni w jakimś tam temacie, tylko właśnie dla tych, którzy nie są. Żeby oni więcej zrozumieli. A więc całe pismo przez Boga jest natchnione. No w takim razie i objawienie. Weźmy na przykład w tej chwili właśnie pierwszy rozdział Księgi Objawienia. Werset trzeci. Tu jest napisane, po co nam to. Księga Objawienia 1:3. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Czyli to, co pisze Jan, no jest to jasna rzecz, prawda? Błogosławiony ten, który to czyta. A więc czytajmy. Jeżeli błogosławiony ten, który zachowuje proroctwa tej księgi, to rozważajmy te proroctwa. Dlatego, że czas jest bliski. Objawienie Janowe zostało napisane w czasach wielkich prześladowań i wtedy wszyscy byli przekonani, że no to już lada dzień, dosłownie. Pan przyjdzie po Kościół lada dzień. I właściwie jak czytamy listy apostolskie, to tam cały czas jest wyrażone takie przekonanie, że przyjście Pańskie po Kościół może właściwie być lada dzień. I żeby się nie dać zwieść ludziom, którzy mówią, a to wszystko i tak trwa od wieków, wszystko jest tak, jak było za czasów ojców i jakoś Pan nie przychodzi. Apostoł Piotr mówi, że przyjdą tacy szydercy i będą właśnie coś takiego mówić. I wtedy macie wiedzieć, że Bóg jest cierpliwy. Jest cierpliwy, bo nie chce, żeby wszyscy zginęli, ale ze względu na tych, którzy jeszcze mogą się nawrócić, On przedłuża ten czas, ale przyjdzie i to przyjdzie w czasie, którego nikt się nie będzie spodziewał. A apostoł Paweł w ostatnim liście, który napisał, mówi tak, że biegu dokonałem, wiarę zachowałem i czekam na wieniec zwycięstwa, który w owym dniu da Pan tym, którzy umiłowali przyjście Jego. Czyli umiłowanie przyjścia Pańskiego to jest trwanie w gotowości, a trwanie w gotowości oznacza, że jeżeli będziemy w niej trwać, to otrzymamy nagrodę. Czyli zobaczcie, jak ważne jest to, żeby Pańskie przyjście miłować, jak ważne jest to, żeby na Niego czekać. Jak ważne jest to, żeby się karmić słowem, które na ten temat mówi. Błogosławiony to znaczy szczęśliwy. Czyli szczęśliwy jest każdy, kto czyta objawienie, szczęśliwy jest ten, który słucha tych proroctw i szczęśliwy jest ten, który zachowuje to, co tam jest napisane. Teraz przejdźmy na koniec objawienia, czyli do rozdziału 22. I to będą wersety 6 i 7. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. Oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. To jest taka klamra. Początek, teraz koniec. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi, a Bóg chce nam powiedzieć, co się musi stać, żebyśmy byli po prostu tego świadomi. W takim razie, skoro mniej więcej wiemy, po co nam eschatologia, to spróbujmy sobie przedstawić proste zasady, według których będziemy te pisma czytać, interpretować. Dlatego, że nie ma czegoś takiego jak brak interpretacji tego, co się czyta. Wszystko, cokolwiek czytamy, w jakiś sposób rozumiemy. A rozumiemy dlaczego? Dlatego, że to interpretujemy po prostu, nie? W związku z tym jest dokładnie tak samo, jest tym bardziej interpretujemy pisma. I wbrew jakimś, nie wiem, wielce naukowym określeniom i wbrew temu, co twierdzą, nie wiem, teologowie, których bardzo jest dużo, ale dużo jest teologów, którzy są w ogóle nieodrodzeni i którzy wyprodukowali całą masę rzeczy, które zaciemniają Słowo Boże tak naprawdę. Istnieją proste zasady, które były znane już za czasów Jezusa, już za czasów apostołów i one mogą zostać wprowadzone w życie przez każdego człowieka. One nie wymagają jakiejś wielkiej mądrości, ale przybliżmy je sobie. Pierwsza zasadnicza sprawa. I tym się będziemy wszystkim kierować od samego początku do końca. Tymi rzeczami, to jest kilka punktów, które wam pokażę. Pierwsza zasadnicza sprawa jest taka, że Biblia jest Słowem Bożym. I to jest podstawa wszystkiego, o czym będziemy mówić. To jest Słowo Boże. To nie jest tak, że Biblia w jednym miejscu jest Słowem Bożym, w innym miejscu nie jest Słowem Bożym, a jeszcze innym nie wiadomo, czy jest Słowem Bożym. Ona jest Słowem Bożym. Druga sprawa to jest to, że Biblia jest jednym ciągiem pism. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby dzielić Biblię na Stary Testament i na Nowy Testament. I chcę wam powiedzieć, zresztą wiele rzeczy jeszcze będzie takich, które trochę was zdziwią, ale apostołowie na przykład nie znali takiego podziału. W czasach apostolskich Nowy Testament jako taki, jako zbiór pism skończony jeszcze nie istniał, ale na przykład apostoł Piotr pisze o Pawłowych listach jako o pismach. I że pisze, że jeżeli ktoś wypacza pisma Pawłowe, to robi sobie wielki problem. Czyli ku własnej zgubie to robi. I tak naprawdę pisma, czyli Biblia, to jest po prostu ciąg pism. Oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni i często jest tak, że najpierw sięgamy po Nowy Testament, nawracamy się, bardzo dobrze, tylko że jeżeli chcemy zrozumieć całość, to musimy zacząć od początku, a skończyć na końcu. Bo każdą książkę czyta się od początku do końca, a nie od końca do początku. W związku z tym trzeba czytać całość od początku do końca. Czyli tak naprawdę pismo to jest dokładnie Tora, czyli prawo, prorocy, pisma, Ewangelie, dzieje, listy i objawienie. To jest całość. Następna rzecz to jest to, że objawienie Boże w pismach jest progresywne, czy ono się rozwija. Objawienie, które było dane człowiekowi wcześniej, rozwijane stopniowo wraz z pisaniem kolejnych ksiąg. I dlatego szczytem objawienia jest właśnie to, co jest napisane na końcu. A na początku był napisany pewien fundament objawienia. I musimy sobie z tego zdawać sprawę, że Bóg objawienie rozwija. Jeżeli rozwija, to znaczy, że jeżeli czytamy na przykład coś, co jest w pierwszej Mojżeszowej, albo później troszeczkę, czyli w tym, co rozumiemy jako Stary Testament, to rozwinięcie tego możemy znaleźć dalej. A pełnia objawienia przyszła w Chrystusie i końcówka objawienia, całość jest po przeczytaniu całej Biblii. To wtedy możemy powiedzieć, dobrze, znamy od początku do końca. Ale będą takie sytuacje, kiedy zobaczycie, że nam się przyda taka zasada, żeby ją stosować, że objawienie Boże jest progresywne, czyli ono się rozwija. Następna rzecz to jest to, że objawienie wcześniejsze jest podstawą do tego, co jest do objawienia późniejszego. Czyli jeżeli na przykład czytamy coś, co jest w Nowym Testamencie, to objawienie w Nowym Testamencie wyrasta z tego, co jest napisane w Starym. Czyli ci, co pisali Nowy Testament, oni nie brali z powietrza tego, co pisali. I weźcie pod uwagę na przykład bardzo prostą rzecz. Gdyby nie to, że w Starym Testamencie były proroctwa na temat Mesjasza i wszystko, co jest zawarte na temat tego, co się ma stać, to nie byłoby punktu odniesienia. Wtedy na przykład apostoł Paweł nie mógłby napisać w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, że przedstawiłem wam Ewangelię, że Chrystus musiał umrzeć i zmartwychwstać na podstawie pism. Jakich pism? Tego, co było w Starym Testamencie. Jak apostoł Paweł rozprawiał z Żydami i przekonywał ich, że Jezus jest Mesjaszem, to robił to na podstawie pism. Czyli jakich pism? Starego Testamentu. Bo takie były dostępne wtedy, prawda? Jeżeli apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, od dziecka znasz Pisma Święte, to jakie Pisma Święte znał Tymoteusz od dziecka? No takie, które były, bo przecież Nowego Testamentu jeszcze w ogóle nie było. W związku z tym to, co jest wcześniej, jest fundamentem dla tego, co jest później. I jednym z takich naprawdę podstawowych problemów w dzisiejszym Kościele jest to, że chrześcijanie dzisiaj bardzo słabo znają, wiecie co, Stary Testament. Dość dobrze Nowy, słabo Stary i potem się okazuje, że interpretują Nowy Testament w wielu sytuacjach błędnie. Dlaczego? Bo słabo znają Stary. Ponieważ właśnie ta zasada, że nowsze objawienie wyrasta ze starszego, jest dla nich kompletnie obca. I bardzo często jest tak, że bierzemy sobie Nowy Testament, robimy sobie pewną interpretację, pewien obraz tego, co rozumiemy i zobaczycie, że w wielu miejscach wyjdzie to, że nasze rozumienie tego, co jest w Nowym Testamencie, niestety mija się z tym, co było wcześniej, czyli z podstawą tego objawienia. A jeżeli tak, no to będzie problem. Bo to znaczy, żeśmy sobie sami wymyślili interpretację tego, co czytamy. Zgadza się? Następna rzecz to jest to, że objawienie późniejsze rzuca światło na objawienie wcześniejsze. Bo objawienie późniejsze jest bardziej kompletne. I staje się zrozumiałe, objawienie wcześniejsze staje się zrozumiałe w świetle objawienia późniejszego. Dlatego pewne pisma proroków stają się zrozumiałe dlatego, że znamy to, co było później. Taki prosty przykład. Prorok Daniel pod koniec pisania tej księgi, którą napisał, czyli w rozdziale 12, dostał taki od anioła taki nakaz, żeby zapieczętować to wszystko, co otrzymał, te wszystkie informacje, jakie otrzymał odnośnie czasów ostatecznych. I teraz to, co on pisze w 12 rozdziale, jest rozwinięte w Apokalipsie Janowej i w Apokalipsie Janowej Jan otrzymuje jakie polecenie? Nie pieczętuj tego wszystkiego, bo to jest rozwinięcie tego, co tamten dostał. Tylko tamten, czyli prorok Daniel, dostał to w takich czasach, kiedy Bóg jeszcze nie zamierzał tego objawić w pełni. I jeszcze ostatnia rzecz, bardzo taka ważna, to jest to, żeby czytać według tak zwanej złotej zasady interpretacji. Czyli najprościej można ją sformułować w ten sposób. Jeżeli to, co czytasz, literalnie ma sens, to nie szukaj innego sensu, żebyś się nie doszukał nonsensu. Dlatego, że jeżeli coś jest napisane w sposób dla nas całkowicie zrozumiały, to znaczy odczytywane normalnie, literalnie, dosłownie, to znaczy, że nie ma sensu na siłę doszukiwać się symboli, nie ma sensu na siłę doszukiwać się czegoś, co tak naprawdę jest już napisane. Taka druga zasada prosta to jest to, że tekst bez kontekstu jest pretekstem. To znaczy, że każdy tekst trzeba czytać w jego kontekście, bo inaczej można tam znaleźć bardzo dziwne rzeczy. Wiadomo, że Biblia jest napisana w różnych stylach. Wiadomo, że tam jest poezja, tam są takie księgi, które są narracyjne, tam są księgi historyczne. To wszystko jest jasne i to trzeba zawsze brać pod uwagę. Czyli jeżeli coś jest poezją, to trzeba wziąć pod uwagę to, że czytamy poezję. I że tam są różne przenośnie, tam są porównania i że to niekoniecznie musi być traktowane dosłownie, bo może to właśnie być porównanie. Że są takie rzeczy na przykład jak hiperbola, czyli wyolbrzymienie czegoś. I że na przykład jeżeli Pan Jezus mówi, że jeżeli oko cię prowokuje do grzechu, to je wyłup, tak? Jeżeli ręka cię prowokuje do grzechu, to ją obetnij. I wiadomo, że jest to tak zwana hiperbola, czyli celowa przesada i dlatego nie należy traktować tych rzeczy dosłownie, bo można je dosłownie wykonać tylko po dwa razy, prawda? I to by było na tyle. No i ostatnia rzecz to jest to, że Biblia, jeżeli jest jakiś symbol gdzieś, to Słowo Boże samo ten symbol tłumaczy. Albo na miejscu, w tym tekście, albo w innym miejscu Słowa Bożego. I nie ma sensu silić się na pewne rzeczy, które na przykład w ogóle Słowo Boże w tym momencie nie mówi, ale my sobie koniecznie chcemy ten symbol jakiś przypisać. Czyli krótko mówiąc, czytajmy to, co jest napisane przede wszystkim. Od tego trzeba zacząć. Jeden z takich mądrych nauczycieli powiedział, że on jest zdumiony jedną rzeczą, że chrześcijanie tak często, zamiast czytać to, co jest napisane, to czytają to, co znaczy. Czyli oni zanim jeszcze przeczytają to, co jest napisane, to już wiedzą, co to znaczy. A dlaczego tak jest? Dlatego, że się nauczyli już od kogoś, co to ma znaczyć. I znowu zobaczymy, że w paru sytuacjach nawet się możecie zdziwić, jak bardzo zostaliśmy nauczeni znaczeń. Czyli wiemy, co ma oznaczać dane słowo, zanim jeszcze do końca je przeczytamy. I naprawdę warto będzie kilka razy to sprawdzić. Chciałbym teraz włączyć może to, co tu jest napisane. O. Bo tutaj mamy taką eschatologię, czyli czasy ostateczne w ogólnym zarysie. Najogólniejszym, jakim można. Czy to widać, czy nie widać? No. My się przyjrzymy temu wszystkiemu po kolei. Najpierw chciałem wam powiedzieć, co to jest dyspensacja w ogóle, bo najczęściej jest tak, że teologowie w ogóle dzielą na pewne okresy według czasu i interesuje ich tylko okres czasu, w którym coś się dzieje. I rzeczywiście pewnie, że pewne rzeczy dzieją się w pewnych konkretnych okresach, które można nazwać dyspensacjami. Natomiast tak w ogóle to dyspensacja nie jest tylko czasem. Ona jest po prostu sposobem działania Boga w danym okresie. I czasy ostateczne tak naprawdę zaczęły się w momencie, kiedy zaczął się po pięćdziesiątnicy. Nawet apostoł Piotr powołuje się na księgę Joela w momencie, kiedy w pięćdziesiątnicy został wylany Duch Święty i mówi o tym, że w czasach ostatecznych Bóg wyleje Ducha Świętego na wszelkie ciało, prawda? Czyli on mówi tak, czasy ostateczne już się zaczęły. One będą trwać i one będą trwały podzielone na pewne określone okresy, w których Bóg będzie działał w określony sposób. A więc początkiem tych czasów ostatecznych jest zmartwychwstanie Mesjasza, następnie wylanie Ducha Świętego. W tym momencie rozpoczyna się coś takiego, co się nazywa erą Kościoła, czyli powstaje Kościół. Kościół będzie trwał. I teraz w pewnym momencie Kościół zostaje pochwycony. To jest to, co jest tym pionowym słupkiem. W pewnym momencie Kościół zostanie pochwycony i wiele pism mówi na ten temat, żeby właśnie być gotowym, będziemy o nich mówić, żebyśmy byli gotowi, bo w pewnym momencie przyjdzie taki czas, kiedy Pan weźmie Kościół do siebie. Nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy to będzie. Nikt nie potrafi wyliczyć czasu i nawet nie ma sensu tego robić. Natomiast jest napisane, że w momencie pochwycenia Kościoła nastąpi zmartwychwstanie tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, czyli tych, którzy umarli wcześniej, zbawieni. Natomiast ci, którzy wtedy będą żyli, zostaną przemienieni i wzięci na obłoki do Pana. Po pochwyceniu Kościoła, i o tym też będziemy mówić, dlaczego po, a nie przed, nastąpi czas, który nie wiadomo jak długo po zresztą, bo to też nie jest napisane. Są pewne ogólne wskazówki, natomiast nie ma tutaj żadnego wyliczania i też nie ma się sensu tym zajmować. Po pochwyceniu Kościoła nastąpi coś, co jesteśmy przyzwyczajeni nazywać tak zwanym wielkim uciskiem. I wielki ucisk to jest termin dosyć mało ścisły, ponieważ niektórzy jakoś tak sobie przyjęli, że ten ucisk to będzie ucisk Kościoła. I to właśnie jest efekt tego, że się nie czyta Pisma od początku do końca, tylko czyta się Nowy Testament, nie biorąc pod uwagę, że fundamentem tego objawienia jest to, co pisali prorocy. A prorocy w wielu miejscach piszą, że nadejdzie taki czas, kiedy będzie wylanie gniewu Bożego na ziemię i podczas wylania gniewu Bożego na ziemię nastąpi wielki ucisk, zwany inaczej utrapieniem Jakuba. I będzie to ucisk narodu izraelskiego. I na przykład Jeremiasz pisze o czasie utrapienia Jakuba. Amos pisze, że jeżeli ktoś czeka na dzień pański, to nie powinien czekać, bo to jest dzień, w którym nabędzie ciemność, a nie jasność. I dlatego czasem dzień pański, w sensie dnia, w sensie ucisku, takiego okresu ucisku, jest mylony z dniem pochwycenia Kościoła. Z Pisma wynika, że ten czas wylania gniewu, w którym to czasie będzie również wielkie prześladowanie Izraela oraz ludzi, którzy się w tym czasie nawrócą, bo się będą nawracać, będzie trwał 7 lat. W międzyczasie będą różne rzeczy się działy, będziemy o nich dokładniej mówić. I po zakończeniu tego okresu nastąpi 75 dni przerwy, jak piszą prorocy. I to będzie taki okres, w którym też ciekawe rzeczy się będą działy. I dopiero po zakończeniu tych dni przerwy nastąpi inauguracja Królestwa Mesjasza, ponieważ na końcu tego czasu ucisku przyjdzie Pan Jezus w ciele, razem z Kościołem. Wtedy nastąpi bitwa pod Armagedonem i wtedy szatan zostanie wtrącony do więzienia na 1000 lat i rozpocznie się tak zwana era mesjańska, czyli Królestwo Mesjasza, które będzie trwało przez 1000 lat. I zapewne pamiętacie takie stwierdzenia, na przykład, jak to przekują miecze na lemiesze. Znacie takie określenie? I to są określenia biblijne, które mówią właśnie o tym, że w czasie 1000 lat ery mesjańskiej Mesjasz będzie królował na swoim tronie w Jeruzalem i wtedy będzie 1000-letni okres pokoju na ziemi. Wtedy właśnie przekują miecze na lemiesze, wtedy nie będzie wojen, i wtedy będzie taki czas, jaki zapowiadają prorocy. W Starym Testamencie ten 1000-letni okres jest opisywany tak gęsto, że ja nie wiem, czy zdążymy wszystkie fragmenty w ogóle przeczytać. Proszę? Strażnica, tak. Strażnica o tym mówi, tylko strażnica niestety zachowuje się właśnie tak mniej więcej, jakby wiedziała, za przeproszeniem, gdzie dzwoni, że dzwoni, ale nie wiedziała gdzie. To oni sobie troszeczkę mylą Królestwo Mesjasza z wiecznością, która ma nastąpić według nich na tej ziemi. Królestwo Mesjasza będzie trwało 1000 lat. Po upływie 1000 lat na ziemi nastąpi jeszcze jeden bunt, a po tym, jak ten bunt zostanie stłumiony, nastąpi drugie zmartwychwstanie, czyli zmartwychwstaną ci, którzy jeszcze wcześniej nie zmartwychwstali, bo wcześniej, pamiętacie, było zmartwychwstanie świętych. Nastąpi zmartwychwstanie całej reszty, potem będzie sąd ostateczny, a potem będzie już wieczność. Ja to mówię w wielkim skrócie, żeby nie mieszać, bo szkoda w tej chwili wdawać się w szczegóły. Natomiast, żeby wiedzieć, co się będzie działo po kolei. Kościół w tej chwili istnieje, Kościół zostanie pochwycony. Jak Kościół zostanie pochwycony, Bóg wyleje swój gniew na ziemię. Będzie to trwało 7 lat i wtedy będzie wielki ucisk. Wtedy będzie ucisk Izraela, wtedy będzie działał Antychryst. Potem przyjdzie Pan Jezus wraz z Kościołem, pokona Antychrysta, zainauguruje królestwo swoje na 1000 lat. Królestwo się skończy, będzie sąd ostateczny, a potem nastąpi wieczność. Z tym, że wieczność będzie na nowej ziemi i pod nowym niebem. I to jest osobna sprawa, o której się czasem nie mówi. To jest jeden, że tak powiem, wielki skrót. I będziemy się tym zajmować przez 10 najbliższych spotkań. A będzie czym? Dobrze, w takim razie mam pytanie, czy do tej pory wszystko jest zrozumiałe? Będziemy o tym mówić, kto się zbuntuje. Będą tacy ludzie, którzy się zbuntują. Będą ludzie, którzy się wtedy urodzą w czasie 1000-letniego królestwa. I każdy musi mieć szansę na to, żeby się zbuntować. No, święci, którzy będą żyli w ciałach uwielbionych, to ich takie rzeczy nie będą dotyczyć. Ponieważ w 1000-letnim królestwie będą żyli ludzie w ciałach uwielbionych i będą rządzić wraz z Chrystusem. Oraz będą żyli ludzie w ciałach normalnych, takich jak nasze, i oni będą zaludniać ziemię, oni będą żyć w pokoju i to oni przekują miecze na lemiesze. Jest mnóstwo materiału na ten temat i będziemy o tym jeszcze dużo, dużo mówić. Natomiast będą się wtedy ludzie rodzić i ci, którzy się urodzą w czasie 1000-letniego królestwa, oni będą mieli pod koniec okazję, żeby ulec zwiedzeniu. Po prostu. I wielu z nich tą okazję wykorzysta. I to może najkrócej teraz. Wczesny Kościół żył w oczekiwaniu na przyjście Pana i wypełnienie się obietnic eschatologicznych. Chciałem, żebyśmy przeczytali kilka fragmentów na ten temat. Wyłącz, to już można wyłączyć, tak. List do Rzymian, rozdział 13. List do Rzymian, rozdział 13, wersety 8 do 12. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. To jest rzecz, która dotyczy również nas. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Teraz 1 Koryntian, 7 rozdział. Wersety 29-31. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili, a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali, a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Zobaczcie, że apostołowie mieli cały czas przekonanie, że rzeczywiście to jest lada chwila. I że właściwie na dobrą sprawę, no ktoś kiedyś powiedział coś takiego, żeby żyć w taki sposób, jakby ten dzień nasz był ostatni na tej ziemi, prawda? I biorąc pod uwagę taki kontekst biblijny tego, i to dobrze by było tak żyć właśnie. Żyj tak, jakby Pan miał po ciebie przyjść jeszcze dziś wieczorem. Żeby nasze serca były czyste i żebyśmy nie byli nikomu nic winni, oprócz wzajemnej miłości, i żebyśmy pamiętali, że miłość jest wypełnieniem prawa. List Jakuba, piąty rozdział, wersety 7-9. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Już u drzwi sędzia stoi. Naprawdę, zobaczcie, że oni cały czas myśleli, że to już za chwilę. Oczywiście to potęgowało w nich, to myślenie było potęgowanie przez prześladowania. Że to za chwilę oni mieli cały czas nadzieję, że po prostu Pan przyjdzie i wyrwie ich z tego wszystkiego. I Pan ich czasem wyrywał przez to, że na przykład umierali w wyniku tych prześladowań. Nie wiedzieli jeszcze tego, ile to wszystko potrwa, bo apostołowie nie mieli objawienia, jak długo to wszystko jeszcze może potrwać. Nawet apostoł Jan nie miał objawienia, że to wszystko jeszcze potrwa 2000 lat z dużym hakiem, albo i dłużej. Cały czas wszystko, co piszą na temat eschatologiczny, jest pisane już za chwilę. Bądźcie gotowi. Sędzia u drzwi stoi. Przemija kształt tego świata. Zbawienie, nasz ratunek jest coraz bliższy. W pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, jest coś, co bardzo jest ważne. To będzie
Pierwszy list Piotra. Nie, inaczej. Chyba drugi jednak. Drugi list Piotra, tak. Ja może przeczytam drugi list Piotra wcześniej troszeczkę. Od trzeciego wersetu. Trzeci rozdział od trzeciego wersetu. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Tu się zatrzymajmy. Pierwsza rzecz. U Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. Zastosujmy proste reguły interpretacji, które tu są. Otóż to nie jest tak, że przeliczamy sobie dosłownie jeden dzień na 1000 i 1000 na jeden. Po prostu chodzi o to, że to są długie okresy czasu, że jest inna miara czasu. Inna miara czasu. Dlatego nie ma sensu przeliczać 1000 lat na jeden dzień albo odwrotnie i robić z tego doktryny. Bo to jest niebezpieczne. Po prostu u Pana jest inna miara czasu. Oni przeoczają. Ci szydercy, którzy mówią, że Pan nie przyjdzie, bo nie przychodzi od dłuższego czasu, oni przeoczają, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. On ma inną miarę czasu. Więc żeby nie byli tacy pewni. Bo on zwleka. Dlaczego? Bo nie chce, aby ktokolwiek zginął i okazuje cierpliwość względem kogo? Względem was. Tu jest wyraźnie napisane. Adresatami tego listu są ludzie zbawieni. Czyli, krótko mówiąc, to się odnosi również do nas. Że Bóg okazuje cierpliwość względem nas. Dlatego zwleka. I dlatego właśnie każdy dzień jest dla nas okazją do tego, żeby czerpać z łaski Pańskiej, żeby się upamiętać, jeśli żyjemy w grzechu i żebyśmy po prostu byli gotowi na Jego przyjście. Tak jak apostoł Paweł pisze do Tesaloniczan, żeby duch wasz, dusza i ciało były gotowe na Jego przyjście. I tak trzeba żyć. Następnie jest werset 10 i tu jest ważna sprawa. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Bardzo ważna sprawa, którą chcę na początku powiedzieć od razu, ponieważ tutaj jest wiele nieporozumień na temat Dnia Pańskiego. Chodzi o definicję, co to jest Dzień Pański. Bo wielu ludzi sobie myli Dzień Pański z przyjściem Pana Jezusa po Kościół na przykład. Znowu wynika to z czego? Z tego, że się nie zna Starego Testamentu. Ponieważ określenie Dzień Pański jest zdefiniowane w Starym Testamencie. Dzień Pański, czyli Yom Yahweh, to jest okres czasu, w którym zacznie się od wylania gniewu, a skończy się na zniszczeniu tej ziemi i tego nieba, tak jak pisze tu apostoł Piotr. Także Dzień Pański to nie jest doba 24-godzinna, to nie jest jeden moment. Dzień Pański to jest pewien okres. Dzień Pański zacznie się od momentu, kiedy Bóg zacznie wylewać swój gniew na ziemię. I będzie trwał poprzez wielki ucisk, poprzez 1000-letnie królestwo, aż do momentu, kiedy, jak pisze Piotr, przeminą z trzaskiem niebo i ziemia, a żywioły rozpalone stopnieją. Żywioły tutaj, w tym tekście, w oryginale, to jest coś, co my rozumielibyśmy jako materia. Ponieważ tamci ludzie w tamtym czasie nie znali atomów. Oni nie wiedzieli, z czego się składa materia. W związku z tym oni uważali, że świat i najdrobniejsze te składają się z tak zwanych żywiołów. I przekładając to, jak to się mówi, na nasze, wynika z tego, że materia, jaką znamy, przestanie istnieć. Wtedy, kiedy skończy się Dzień Pański. I dlatego to jest opisywane jako koniec świata. Koniec tego świata, jaki znamy, tej ziemi, jaką znamy, i tego nieba, jakie znamy. I powstanie nowa ziemia i nowe niebo, które nie będą skażone. Zatem, jeszcze raz, Dzień Pański zaczyna się od wylania gniewu, a kończy się na końcu materii, jaką znamy, przy okazji tak zwanego końca świata przed ostatnim sądem ostatecznym. Chciałem wam coś jeszcze przeczytać. Tak? Tak.
Jak się mam do tego, co ty mówisz, ten fragment z Apokalipsy, że w Dzień Pański popadłem w zachwycenie?
Na pewno nie była to niedziela. Gdybyś przeczytał, ma ktoś interlinię przy sobie? Jak nie, to muszę wziąć następnym razem. Masz interlinię w domu? Weź sobie przeczytaj. Dlatego, że w interlinii, czyli w oryginale tak naprawdę, bo to jest przekład interlinearny oryginału, w oryginale jest napisane dokładnie coś takiego, że byłem w duchu w Pańskim dniu. To jest zupełnie co innego. Byłem w duchu w Pańskim dniu. I nawet tłumacz interlinii, który jest księdzem, w przypisie pisze, że być może, że tłumaczenie jest takie, że w duchu został przeniesiony w ten Dzień Pański. Jan. Czyli Jan widział wizję Dnia Pańskiego. A Dzień Pański zaczynał się kiedy? Właśnie wtedy, kiedy, czy będzie się zaczynał takimi wydarzeniami, które on opisuje w Apokalipsie. I gdybyśmy na przykład wzięli rozdział szósty Apokalipsy, czyli objawienia, i to będzie werset chyba 19. Wcześniejsze, rozdział szósty, powiedzmy, że przeczytam wcześniej, żeby był kontekst zachowany, od 12, czyli szósty rozdział objawienia, od 12 wersetu. I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi, słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nimi potrząśnie. I niebo znikło jak nikt nie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy i wodzowie i bogacze i mocarze i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu. I któż się może ostać? Ów wielki dzień ich gniewu. To jest ten dzień gniewu zapowiadany przez proroków. I teraz zobaczcie sobie, chociażby po przepisach, ilu proroków wypowiadało się na temat tego fragmentu, który tutaj jest po prostu powtarzany, bo to... Ten fragmenty od 12 do 16 to jest praktycznie przepisany fragment z Izajasza. Bodajże z 6 czy z 24 rozdziału. I mamy tutaj co? Mamy Izajasz, Ezechiel, Joel, Izajasz, Psalmy, Izajasz, Joel, Malachiasz, Sofoniasz. Prorocy mówili o tym dniu. Bardzo szczegółowo. I będziemy o tym później mówić. I najwyraźniej apostoł Jan został przeniesiony w duchu właśnie w Dzień Pański, czyli w czas wylania gniewu. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Otóż dzień, Żydzi zawsze zaczynali dzień, bo to jest ich miara czasu, dzień się zaczyna od zachodu słońca do zachodu, prawda? Czyli idzie od ciemności do jasności. Prawda? I dzień Pański będzie od ciemności do jasności. Czyli zacznie się ciemnością. I dlatego Amos mówi, że jeżeli ktoś czeka na dzień Pański, to niech nie czeka, bo ten dzień będzie ciemnością, a nie jasnością. Ja bym przeczytał, może to jest 5 rozdział Amosa. Piąty rozdział Amosa, 18 werset, 19, 20. Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana. Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia. A gdy wejdzie do domu i opiera rękę o ścianę, ukąsi go wąż. Zaiste dzień Pana jest ciemnością, a nie światłością. Mrokiem, a nie jasnością. Dzień Pański. To jest to, o czym mówili prorocy. I jeżeli apostołowie jakąś doktrynę osadzają, to osadzają na tym, co mówili prorocy w Starym Testamencie. A nie na tym, co przez na przykład ileś tam set lat wymyślił Kościół. Bo czasem tak jest, że Kościół coś wymyślił zupełnie w oderwaniu od tego, co było napisane w Starym Testamencie. I to jest problem. Czy to jest jasne? Dzień Pański. Dobrze. No to jasność. Od ciemności do jasności.
Nie,
to
mój ciemny zakres. Mhm. To jest jeszcze kwestia sądów, które tam w międzyczasie się zmieniają.
Tak, tylko że ja też nie chcę za dużo mówić, bo gdybym mówił zbyt szczegółowo w tej chwili, to no, prawdopodobnie byłoby to zaciemnienie obrazu, ale... I będzie, oczywiście po drodze będą różnego rodzaju sądy i będziemy o tych sądach również mówić. Ale no, gdybym w tej chwili wszystko naraz opowiedział, to prawdopodobnie nie prześlibyście następnym razem. Dobrze, pierwszy list do Tesaloniczan jeszcze. 4 rozdział. 4 rozdział. Wersety 17-18. To jest to, o czym mówiłem, czyli o pochwyceniu Kościoła. Potem my, czy wcześniej mogę przeczytać, od 15. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Właśnie, pocieszajcie się nawzajem tymi słowy, że przyjdzie taki dzień, kiedy Pan nas po prostu stąd weźmie. Ja wiem, że tak jest i będziemy mówić również dlaczego, z jakich powodów powiedzmy te nauczania są błędne. Ale to, co powiedziałem wcześniej, to jest kwestia definicji. To jest to, że ucisk, wielki ucisk, kojarzy się z wielkim uciskiem Kościoła. Tymczasem to, w świetle całości Biblii, w świetle tego, co mówili prorocy, to nie będzie ucisk, tylko to będzie wylanie Bożego gniewu. Bóg nie będzie uciskał Kościoła, bo jest napisane w liście do Tesaloniczan, że nie jesteśmy przeznaczeni na gniew, tylko do zbawienia. Jeżeli ktoś będzie uciskany, to uciskał będzie Antychryst, natomiast ogólnie wszyscy będą cierpieli wylanie Bożego gniewu, cała ziemia. A z tego, co rozumiem i co jest napisane, również Pan Jezus o tym mówi, to ci, którzy należą do Niego, będą tuż przed tym, zanim to się wyleje, po prostu wzięci. Tak jak był wzięty Lot, tak jak był wzięty Noe, i są bardzo konkretne porównania, które Pan Jezus stosuje. Ale o tym będziemy mówić bardziej szczegółowo. Dobrze. Ile mam czasu jeszcze?
Pół godziny.
Dobrze. W takim razie jeszcze jedna rzecz. To, że mamy żyć w taki sposób, to znaczy czekać na przyjście Pańskie, to jest związane również z tym, że mamy po prostu być od świata oddzieleni. Dlatego, że On weźmie tych, którzy nie są ze światem zmieszani, którzy nie pozwolili się światu rozpuścić w sobie, bo jest takie słowo, kiedy Pan Jezus mówi o tej soli, prawda, że jesteście solą tej ziemi, światłością tego świata, prawda? Jeżeli sól zwietrzeje, to czymże ją nasolą? Tylko problem jest taki, że sól nie wietrzeje. I właściwie, tak naprawdę, to nawet nie chodzi tyle o zwietrzenie soli, tylko chodzi o to, że sól, jest w stanie się rozpuścić w rozpuszczalniku. I teraz chrześcijanie, którzy powinni być solą ziemi, bardzo często po prostu pozwalają się rozcieńczyć, rozpuścić w czymś, co jest dookoła. I tak naprawdę na nic się już potem nie nadają, do żadną przyprawą, konserwacją, że tak powiem, jakiejś takiej Bożego światła, Bożego prawa, Bożej prawdy. Już przestają być, bo się rozpuścili, rozcieńczyli się. Koniec, nie ma tego. To jest tak, jakby wsypać na przykład, nie wiem, trochę tej soli do wody i zamieszać. Tak mniej więcej wychodzą na tym chrześcijanie, którzy tak bardzo kochają świat. Bo oni lubią robić to, co świat, lubią żyć tak jak świat i mówią światu, słuchajcie, my mamy to, co wy i mamy jeszcze Pana Jezusa oprócz tego. Niestety, to zupełnie nie o to chodzi. I oni się najczęściej rozpuszczają i potem już żyją tak jak świat. Więc nie jesteśmy w świecie, czy jesteśmy w świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Taka jest różnica. Druga rzecz, i to pisze Ewangelista Jan, rozdział 17, werset 16. W pierwszym liście Jana czytamy, że nie powinniśmy miłować świata, ani się do niego przywiązywać. Z tego samego powodu. I wreszcie ten drugi list Piotra 3:10, przed chwilą czytaliśmy, że wszystkie dzieła ludzkie spłoną wraz z ziemią. Natomiast my w obliczu prześladowań i pokus powinniśmy zachowywać się w bardzo taki prosty sposób, o którym pisze apostoł Paweł. Może przeczytajmy list do Kolosan, 3 rozdział. List do Kolosan, rozdział 3, początek. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i wy okażecie się razem z Nim w chwale. Także to wszystko, myślenie o eschatologii, nauczanie o eschatologii, to wszystko ma nas kierować po to, ma nas kierować w górę, żebyśmy patrzyli się do góry, tam, gdzie jest Chrystus po prawicy Bożej. Żebyśmy patrzyli na rzeczywistość z tamtej perspektywy, bo wtedy nie damy się właśnie rozpuścić. I może ostatnia rzecz, którą na dzisiaj chciałem powiedzieć, jest rzecz ważna. Prawdopodobnie rzadko o tym czytacie, jeżeli w ogóle. Natomiast jest coś takiego jak kontekst kulturowy. To znaczy, trzeba pamiętać o tym, że pisma jako całość zostały dane przede wszystkim narodowi Izraela. I naród Izraela był strażnikiem tych pism. Trzeba pamiętać o tym, że jak Pan Jezus przyszedł na ziemię, to mówił do Żydów, chodził po izraelskiej ziemi i przemawiał do nich w taki sposób, żeby oni mogli to zrozumieć. W związku z tym są pewne jego stwierdzenia, które są zrozumiałe dla nas o wiele lepiej, kiedy wiemy o tym, do czego się odwoływał. A odwoływał się do... Wiemy o tym, że odwoływał się do rolnictwa, prawda, na przykład? Odwoływał się między innymi również do zwyczajów, bo to dla tych wszystkich ludzi było oczywiste. I jest kilka takich bardzo ciekawych związków między tym zwyczajami, które były w Izraelu, a tym, co Pan Jezus mówił na przykład na tematy ostateczne. Chciałem Wam przybliżyć coś takiego jak tradycja zaślubin żydowskich. Dlatego, że na planie tej tradycji Jezus mówi o wydarzeniach, które dotyczą przyszłości i wydarzeniach, które dotyczą oblubienicy i oblubieńca. To jest w ogóle zaślubiny żydowskie zaczynały się od czegoś, co u nas w dzisiejszych czasach właściwie jest, nazywa się zaręczynami. Tam te zaślubiny były dwustopniowe. To znaczy, że ojciec oblubieńca lub sam oblubieniec płacił ojcu oblubienicy tak zwaną cenę wykupu. I często było tak, że zapłacenie tej ceny odbywało się zanim jeszcze oblubieniec i oblubieńca się nawzajem poznali. I Bóg Ojciec zapłacił cenę za oblubienicę. I to jest cena krwi Jego Syna. Wtedy spisywało się kontrakt, tak zwaną ketubę. Czyli to jest coś, co jest odpowiednikiem przymierza. I następowało wtedy przygotowanie. To znaczy, już byli związani przymierzem, już była podpisana ketuba, ale jeszcze ze sobą nie żyli, jeszcze ze sobą nie mieszkali. To między innymi dlatego właśnie Józef i Maria jeszcze się nie znali. Chociaż byli już mężem i żoną. Ale ona powiedziała do anioła, skądże mi to, skoro nie znam męża, prawda? Ale byli sobie już poślubieni, czyli byli już po podpisaniu ketuby. I wtedy, kiedy to zostaje podpisane, to oblubieniec szedł do siebie, do swojej wsi, do swojego miasta i tam przygotowywał miejsce, w którym oni mieli oboje mieszkać. Najczęściej przygotowywał to w taki sposób, że była to przybudówka przy domu ojca. I zobaczcie, co Pan Jezus mówi. Pójdę, prawda? I przyjdę i wezmę was do siebie. Przyjdę, idę do domu ojca, żeby przygotować wam mieszkanie. Tak? Żebyście tam, gdzie ja, to żebyście wy byli. I w międzyczasie, kiedy oblubieniec odchodził po to, żeby przygotować tam miejsce, oblubienica zostawała u siebie i miała się wtedy przygotowywać do roli małżonki. Ale co było ważne? Ona miała być cały czas gotowa, dlatego że tradycja mówiła, że oblubieniec przychodził w niespodziewany sposób, w niespodziewanym momencie, razem z orszakiem swoich przyjaciół, najczęściej w nocy, po to, żeby w tradycyjny sposób porwać oblubienicę. Oblubienica miała być cały czas gotowa. Najczęściej ten okres, kiedy nie było oblubieńca, wahał się od 9 miesięcy do 1 roku, co jest zrozumiałe. Mam nadzieję. To znaczy, trzeba było zadbać o to, żeby oblubienica była czysta i żeby nie było żadnych problemów, że coś w międzyczasie się stanie. 9 miesięcy miało upłynąć, a ona miała być później zaskoczona i wtedy przychodził oblubieniec, brał ją do siebie i miał ją przyprowadzić do domu ojca. No i dokładnie tak samo Pan Jezus mówi i apostołowie mówią o pochwyceniu Kościoła. Że oblubieniec najpierw pójdzie do domu ojca, przygotuje mieszkanie, aby później Kościół razem z oblubieńcem tam był. Później oblubieniec w niespodziewanym momencie przyjdzie po Kościół i weźmie Kościół do siebie. I wtedy dopiero, kiedy weźmie Kościół tam, do domu ojca, to wtedy nastąpi coś takiego jak zaślubiny. I zauważcie, że zaślubiny, to co jest napisane, odbywają się w niebie. To jest napisane w 19 rozdziale objawienia, że zaślubiny odbywają się w niebie. Datę pochwycenia oblubienicy najczęściej wyznaczał ojciec. I tylko on o tym wiedział. Dlatego Pan Jezus mówi, że nikt nie zna. Tylko ojciec. I następnie, kiedy oblubienica dotarła już do domu ojca, następowało wtedy rytualne obmycie oblubienicy. Oblubienica otrzymywała czyste, białe szaty. I jest taki fragment, który mówi w 19 rozdziale objawienia, że oblubienica przygotowała się. I że dano jej czysty, biały bisior, a czysty, biały bisior to są sprawiedliwe uczynki świętych. I dopiero wtedy miały nastąpić i nastąpią zaślubiny. I dopiero po uroczystości zaślubin oni stawali się mężem i żoną. Natomiast po zaślubinach odbywała się wielka uczta. I jest napisane: błogosławieni, którzy zostaną zaproszeni na ucztę baranka. I na planie tych tradycyjnych obrzędów Pan Jezus tłumaczył wszystkie eschatologiczne wydarzenia. Będziemy do nich wracać, bo po kolei szczegółowo będziemy je omawiać, ale kiedy będziemy je omawiać, to po prostu o nich pamiętajcie. Uczta weselna, która będzie się odbywała po zaślubinach, odbędzie się na ziemi już w tysiącletnim królestwie. I o tym pisze Izajasz w 25 rozdziale, werset 6. Ona odbędzie się na świętej górze Pana. Ja może to przeczytam. Izajasz 25. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. I żeby jeszcze dopełnić takiej precyzyjności, dlatego że Słowo Boże jest niezwykle precyzyjne, to chcę wam powiedzieć, że oblubienicą baranka jest Kościół, prawda? Natomiast ludem Bożym w całości jest nie tylko Kościół. Dlatego, że inni, zanim Kościół w ogóle powstał, byli ludzie, którzy umierali zbawieni, którzy kochali Boga, którzy mieli Ducha Świętego. Przecież byli prorocy, byli królowie, był Dawid, byli patriarchowie. To są ludzie, którzy umierali zbawieni. Później, kiedy Kościół zostanie wzięty już z tej ziemi, nastąpi wylanie gniewu, nastąpi taki ucisk, że wielu ludzi wtedy się nawróci. Ale oni też nie będą należeli do oblubienicy, ponieważ oblubienica właśnie wtedy, kiedy oni się będą nawracać, to oblubienica będzie miała zaślubiny w niebie. W związku z tym Bóg zaprosi na ucztę wszystkich, którzy zostali zbawieni. I dlatego ta uczta nie będzie odbywała się tam w niebie, tylko na ziemi. I Pan Jezus mówi w pewnym momencie coś takiego, że przyjdą ze wschodu i zachodu, prawda? I zasiądą do stołu z Abrahamem i Jakubem, Izaakiem i Jakubem. A synowie królestwa będą wyrzuceni. I to jest właśnie o tym momencie, kiedy wszyscy razem zasiądą do stołu. Dlatego, że lud Boży to są wszyscy ludzie, którzy są, którzy byli zbawieni kiedyś, którzy są zbawieni teraz i którzy będą zbawieni jeszcze. I ci wszyscy ludzie w ciałach uwielbionych wejdą do tysiącletniego królestwa. I tam, po tej uczcie, czy może już w trakcie, tego nie wiemy dokładnie, ale tam obejmą władzę razem z Mesjaszem. I to jest, o tym pamiętajmy. Jest jeszcze mowa tutaj o, po tej uczcie, o domu dla oblubienicy. I czytamy, że w objawieniu w 21 rozdziale czytamy o Nowym Jeruzalem, które wstępuje, prawda? Wstępuje przyozdobione niczym oblubienica, ale to będzie miejsce, gdzie będą mieszkać ludzie, którzy zostali zbawieni. I to będą wszyscy ludzie właśnie. To będzie od Abrahama do ostatniego człowieka, który się nawróci w czasie wielkiego ucisku. Dobrze, to na dzisiaj tyle w takim razie. Tak. W niebie, czyli gdzie? Dobrze. Sprecyzuj pytanie. Wiesz co, jak mój syn się pytał o takie rzeczy, pamiętam, że kiedyś wracaliśmy z przedszkola, pytał się o to, ja mu wtedy powiedziałem, że to nie jest gdzie, tylko jak. Dlatego, że niebo to jest miejsce, gdzie przebywa Bóg, ale my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że to jest miejsce fizyczne, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest miejsce w kosmosie, ponieważ to Bóg przerasta to wszystko. Jest wszechświat, czy w ogóle to wszystko, co jest, to jest podnóżek Jego chwały. On mieszka w światłości niedostępnej. I tak naprawdę to można powiedzieć coś takiego, że Bóg mieszka w takiej rzeczywistości, która dla nas jest opisana w przybliżeniu tylko. I nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie. Możemy powiedzieć, że to jest inaczej, że to jest jakoś inaczej. Nawet nasze zmysły tego nie są w stanie pojąć. Dlatego właśnie ciało i krew nie odziedziczy tego królestwa, bo nie jest w stanie. Dlatego nie są w stanie pójść w tym ciele ludzie i oglądać Boga. Bo to jest taka rzeczywistość, której człowiek w skażonym ciele nie jest w stanie widzieć, nie jest w stanie oglądać, nie jest w stanie się zbliżyć. Dlatego można mówić, że to jest inaczej, natomiast trudno powiedzieć, że to jest gdzieś w którymś tam sektorze wszechświata. Pan Bóg ma swoją tam klitkę, że tak powiem. Jego tron jest po prostu w takiej rzeczywistości, która jest określana jako niebo. Oczywiście wszyscy zawsze i w Biblii jest napisane, że to jest gdzieś wysoko, prawda? Tak samo jak mowa o tym, że piekło to jest gdzieś nisko. Czyli, że piekło jest pod ziemią, a niebo jest nad ziemią. Ale to są właśnie przybliżenia, dlatego że jeżeli Biblia mówi nam o rzeczach, które są dla nas niepojmowalne, to ona musi się posługiwać czymś, co wiemy, czymś, co znamy. Tak jakbyś tłumaczyła na przykład dziecku, małemu dziecku, o rzeczy, o których ono nie ma zielonego pojęcia. No to będziesz mu tłumaczyć takim językiem, jaki ono zrozumie. I Bóg, jeżeli mówi nam o niebie, o piekle, o tych sprawach, to On się zachowuje w stosunku do nas jak do takich małych, małych dzieci, którym próbuje wytłumaczyć, że to jest podobne do tego i tego. I zauważ na przykład, że jak mówią prorocy, albo wszystko jedno, bo w końcu Jan też był prorokiem, prawda? Jan jak opisuje w wizjach to wszystko, co widzi, to zauważ, jak często on mówi, że to jest podobne do, albo jakby. I widziałem coś na kształt. To jest wszystko, co on mógł powiedzieć na ten temat. Jedno jest pewne, to nas po prostu przerasta. I jeżeli Bóg nam chciał dać pewien zarys, no to korzystajmy z tego. Natomiast na pewno nie będę spekulował. Bo jest taka dobra zasada. Jeżeli Biblia o czymś mówi, to my mówimy. Jeżeli Biblia o czymś milczy, to my milczymy. Amen. Czyli nie spekulujemy. Jeżeli nie mamy napisane, to lepiej nie robić. Z milczenia Biblii się niczego nie dowodzi. Bo to jest spekulacja. Czy są pytania? Czy są, nie wiem, jakieś rady macie może? Chcielibyście to inaczej, albo ja wiem. Pytania możemy przerzucać na przykład na koniec wykładu. Nie wiem, takie uwagi, gdybyście jakieś mieli, to będę wdzięczny.